Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował największy samolot transportowy świata ze sprzętem ochronnym dla Polski. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że ten bezprecedensowy transport będzie powielany. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Na pokładzie Antonowa 225 znalazło się m.in. 7 milionów maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych niezbędnych w walce z koronawirusem. Transport na zlecenie rządu przygotowały spółki KGHM Polska Miedź i Lotos. Sprzęt do Polski przyleciał z Chin. Środki ochrony medycznej mają zabezpieczyć przede wszystkim polskich lekarzy i pracowników medycznych, wskazał premier Mateusz Morawiecki.
Dzisiaj koncentrujemy się na tym, co jest najbardziej konieczne, najbardziej potrzebne najbliższych kilka dni i najbliższych kilka tygodni. Mamy do czynienia z sytuacją dużych niedoborów sprzętu na całym świecie. O taki transport starało się kilka państw. To, że samolot mógł przylecieć do Polski, ten największy samolot transportowy świata, poprzedziło też długie godziny negocjacji, a wcześniej długie dni rozmowy. Dziękuję też panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego rozmowę z prezydentem Xi Jinpingiem z Chin, która na pewno bardzo dużo dała, bardzo pomogła.
To już szósty transport środków ochronnych zorganizowany przez KGHM na apel premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszy samolot wylądował w Polsce 26 marca. Rząd oprócz dostaw z zagranicy skupia się także na produkcji krajowej sprzętu ochronnego. Maski i fartuchy ochronne są już produkowane w Polsce. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Nakaz ma obowiązywać od czwartku podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach. W myśl projektu obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. Resort wskazuje, że można do tego wykorzystać maski, maseczki, przyłbice, ale też części odzieży. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił, w jakich sytuacjach nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa.
Tam, gdzie spędzamy czas z rodziną, gdzie jedziemy wspólnie samochodem, to tej maseczki czy też tego zasłaniania twarzy nie trzeba będzie. Tam, gdzie mamy swoje miejsce pracy, jeżeli pracodawca wprowadza wszelkie wymogi bezpieczeństwa, jeżeli jest zapewniony ten odstęp między pracownikami, jeżeli są zapewnione płyny dezynfekcyjne, nie ma i nie będzie wymogu, żeby też stosować maseczki. Oczywiście tam, gdzie ten kontakt między osobami jest bliski, zawsze można te maseczki wprowadzić.
Z danych resortu zdrowia wynika też, że obecnie w Polsce liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi 7202, z czego 263 osoby nie żyją. Z kolei wyleczonych zostało 618 osób. Państwowa Agencja Atomistyki zapewnia, że w Polsce nie ma zagrożenia radiacyjnego. Od 4 kwietnia trwa walka z pożarem w zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. Z informacji medialnych wynika też, że ogień jest w odległości 2 km od składu z materiałami promieniotwórczymi i od samej elektrowni. Sytuację w kontekście ewentualnego zagrożenia dla naszego kraju monitoruje Państwowa Agencja Atomistyki. Jej rzecznik Stanisław Janikowski powiedział w rozmowie z naszą redakcją, że obecnie nie ma w Polsce zagrożenia radiacyjnego.
Na ten moment sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje normalna. Poziomy skażeń promieniotwórczych nie są w jakikolwiek sposób podwyższone w wyniku tych pożarów. Także na ten moment sytuacja jest jak najbardziej normalna i bezpieczna. Oczywiście, jeżeli takie zagrożenie może powodować zagrożenie dla ludności, wtedy uruchamiane są odpowiednie procedury mające na celu zabezpieczenie ludności przed skutkami takiego zagrożenia. Natomiast oczywiście w tym momencie do takiego zagrożenia nie dochodzi i nie ma powodów do obaw.
Rzecznik Państwowej Agencji Atomistyki zapewnił, że agencja jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską. Nadzoruje sytuację radiacyjną kraju, między innymi poprzez systematyczny pomiar mocy dawki promieniowania gamma przez stację wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny zaapelowała o konsensus w sprawie poszanowania prawa człowieka do życia i rozwoju. Każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w tej mierze, napisali działacze pro-life, zwracając się zarówno do parlamentarzystów, jak i całego społeczeństwa. Specjalny apel wystosowano dzień przed posiedzeniem Sejmu, podczas którego ma być procedowany projekt Zatrzymaj aborcję. Obrońcy życia wyrażają nadzieję, że szczególnie dziś, w czasie pandemii, gdy doświadczamy kruchości ludzkiego życia, to przesłanie szacunku dla każdego człowieka zostanie przyjęte, wskazała dyrektora Human Life International Polska Ewa Kowalewska.
Liczymy na to, że tu powstanie jakiś konsensus, ponieważ naprawdę nie jest istotne, do której partii kto należy i jak wygląda sytuacja polityczna. Ważne jest, żeby chronić człowieka i jego podstawowe wartości, żeby chronić podstawowe wartości rodziny. I o to właśnie prosimy, no i zwracamy społeczeństwu uwagę, że ta sprawa jest ważna. Teraz, kiedy mamy koronawirusa i kiedy życie ludzkie staje się jeszcze dodatkowo cenniejsze, tym bardziej powinniśmy zwracać na to, żeby to prawo ochrony życia dotyczyło każdego człowieka, również dziecka poczętego, również człowieka chorego, słabego, który sam bronić się nie może.
Sejm ma w środę przeprowadzić ponowne pierwsze czytanie obywatelskiego projektu Zatrzymaj aborcję. Pod ustawą zakazującą tzw. aborcji eugenicznych podpisało się blisko 1 000 000 Polaków. Teraz od posłów zależy los wielu nienarodzonych. Według danych obrońców życia od wielu lat statystycznie każdego dnia w polskich szpitalach ginie 3 bezbronnych dzieci. Są to głównie dzieci z zespołem Downa. Tymczasem celebrytki i feministki słynące z poglądów proaborcyjnych namawiają Polki do podpisywania petycji do premiera i posłów oraz bojkotowania ustawy chroniącej życie, m.in. chorych nienarodzonych dzieci. Po raz drugi obchodziliśmy we wtorek Święto Chrztu Polski. Z tej okazji sekretarz Episkopatu Polski zachęcił wiernych do szczególnej modlitwy o pomyślność naszej ojczyzny w czasie epidemii. Według przekazów historycznych do symbolicznego przyjęcia chrztu przez Mieszka I doszło w kwietniu 966 roku. Akt ten zapoczątkował istnienie państwa polskiego. Sekretarz generalny KEP, ksiądz biskup Artur Miziński, przypomina, że chrzest Polski był początkiem chrystianizacji ziem polskich. Ksiądz biskup prosił też, aby w tym trudnym czasie, jaki teraz przeżywamy, modlić się o szybkie ustanie epidemii oraz o zdrowie chorych, zmarłych i ich rodzinę.
Chrzest jest fundamentem, na którym budujemy naszą ponad 1000-letnią tożsamość i historię, której niejednokrotnie jako naród stawaliśmy w obronie chrześcijańskich wartości aż do oddania życia, pozostając wierni temu, iż przed ponad 1000 lat zostaliśmy włączeni w chrześcijańską rodzinę narodów Europy i zachodni kręg kulturowy. Dzisiaj, kiedy przeżywamy 1054. rocznicę chrztu naszej ojczyzny, modlimy się w sposób szczególny o to, aby wspólnymi siłami zminimalizować skutki zdrowotne, społeczne, gospodarcze trwającej epidemii, zawierzając Bogu losy naszej ojczyzny i całego świata.
W ramach popularyzacji Święta Chrztu Polski wiele instytucji, domostw wywiesiło flagę państwową. Święto Chrztu Polski jest świętem państwowym. Zostało ustanowione przez Sejm w ubiegłym roku. Polscy lekarze, którzy pomagali w walce z epidemią koronawirusa we Włoszech, dzielą się swoimi doświadczeniami. Wnioski dotyczące leczenia chorych na COVID-19 przekazują ustnie, ale też mają być zebrane w specjalnym raporcie. Wstępne założenia dokumentu trafiły już do ministra zdrowia. Planowana jest też publikacja raportu. W ubiegłym tygodniu zakończyła się 10-dniowa misja grupy polskich lekarzy, którzy pomagali swoim kolegom we włoskiej Lombardii. Wśród uczestników misji był dr Paweł Szczuciński. W rozmowie z naszą redakcją powiedział, że lekarze dzielą się ze sobą schematami leczniczymi, a także spostrzeżeniami dotyczącymi m.in. stosowania środków ochrony osobistej.
Cenne są nasze spostrzeżenia, takie zupełnie praktyczne. Praca w takich warunkach jakby ekstremalnych wymaga stosowania szczególnego reżimu w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej. Ważne dla nas było też usłyszeć bezpośrednio od ludzi, którzy znaleźli się wokół cyklonu tej epidemii, jak ważne jest stosowanie zasad izolacji, jak ważne jest przestrzeganie. Oni jasno mówili, bez żadnych wątpliwości, iż błędem było we Włoszech, iż nie wprowadzono tych zasad na wcześniejszym etapie.
Między innymi o tym, jak reorganizować SOR na potrzeby pacjentów z COVID-19, czy jak używać środków ochrony osobistej, będą mówić lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego, którzy pomagali w Lombardii. W tym celu w ten czwartek o 18:00 organizowane jest webinarium. Szczegóły bezpłatnych konsultacji są dostępne na stronie internetowej Wojskowego Instytutu Medycznego. Aktywiści LGBT oskarżyli gruzińskie władze o rzekome naruszenie praw człowieka. Sprawą zajmie się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jako podstawę skargi działacze homolobby wskazali uniemożliwienie im przez policję wykonania graffiti na ścianie rezydencji Patriarchy Prawosławnej Cerkwi. Innym zarzutem było rzekome niezapewnienie przez rząd Gruzji wystarczających środków bezpieczeństwa, co miało skutkować odwołaniem ideologicznej manifestacji. Do sprawy przed Trybunałem w charakterze przyjaciela sądu przystąpił Instytut Tordo Iuris. Komentując skargę, Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris, wskazała, że działacze LGBT chcieli dopuścić się wandalizmu, stąd działania policji były zasadne.
I dlatego, że trudno nazwać te ich działania w postaci nabazgrania graffiti na ścianie czymś innym niż aktem wandalizmu. Tym bardziej, że postać patriarchy prawosławnego cieszy się bardzo dużym szacunkiem w Gruzji. Ich działania nie tylko były naruszeniem czyjejś własności, tak, były aktem wandalizmu, ale także uderzają w uczucia religijne Gruzinów. Także tutaj w naszym amikusie stwierdziliśmy, że te zarzuty tych działaczy LGBT są jak najbardziej bezpodstawne.
Instytut w stanowisku do Trybunału zebrał głos także w kwestii zarzutu działaczy LGBT dotyczącego odwołania tzw. Parady Równości. Ordo Iuris przypomina, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to działacze zarzucający rządowi, że odmówił im niezbędnej ochrony, powinni przedstawić konkretne dowody. W innym przypadku zarzut naruszenia wolności zgromadzeń przez uniemożliwienie przeprowadzenia demonstracji w bezpiecznych warunkach będzie bezzasadny. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.